Panie Boże, zechciej nam pobłogosławić ten czas. Proszę Cię o Twoją mądrość i o pełnię Ducha Świętego. Przemawiaj do nas, błogosław nam. Chcemy się uczyć od Ciebie. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Usiądźmy, proszę. Pokora to jest tytuł rozważania, które spróbuję poprowadzić i przeprowadzić dzisiaj dla Was. I od razu na wstępie zastrzegam się. Wiem, naprawdę wiem o tym, że mówienie o pokorze publicznie jest i niebezpieczne, i niezręczne. Sugeruję bowiem, że prelegent, mówca, kaznodzieja, no w tym wypadku ja, tak? Choć trochę zna się na rzeczy, ergo jest pokorny. Zaś jednym z najbardziej przewrotnych i perfidnych przejawów działania pychy w życiu człowieka jest utwierdzanie go w przekonaniu: jestem pokorny. Więc żeby uciąć spekulacje na wstępie, które być może rodzą się, z całą pewnością rodzą się teraz z tyłu waszych głów, powiem: nie jestem pokorny. Ubolewam, ale mam kłopot z pokorą. Jednak z drugiej strony muszę też powiedzieć, że jestem fascynatem pokory. Jestem zafascynowany pokorą. Ta fascynacja u mnie bierze się między innymi, czy wynika między innymi z charakteru mojej aktywności. W jakimś tam wymiarze, niewielkim, ale jednak jestem osobą publiczną. I ten fakt rodzi we mnie wciąż i wciąż od wielu, wielu lat taki specyficzny rodzaj napięcia. Z jednej strony chcę służyć tym, co robię. Na przykład tu i teraz. Chcę wam służyć. Proszę, uwierzcie mi, że nie wypowiadam tego zdania dlatego, że tak wypada. Spróbujcie uwierzyć, że to jest autentyczne moje pragnienie. Chcę na przykład tu i teraz wam służyć. No ale z drugiej strony moje ego także tu i teraz podpowiada mi: popatrz, jak wiele par uszu cię słucha teraz i par oczu jest w ciebie wpatrzonych. No i to jest taki rodzaj pokusy, która popycha do człowieka do refleksji: ach, no wyróżniam się w tłumie. Rozumiecie ten rodzaj napięcia, który się rodzi w takich sytuacjach? Ono się właśnie rodzi teraz we mnie. Mam nadzieję, że to napięcie będzie jednak dobre i twórcze dla nas wszystkich. Tekst biblijny zapisany jest w liście apostoła Pawła do Filipian w 2 rozdziale. Ja go przeczytam w 2 częściach. Na wstępie przeczytam wiersze od 5 do 8, czyli Filipian, 2 rozdział, wiersze od 5 do 8. Paweł napisał tam tak: bądźcie względem siebie tacy jak Chrystus Jezus. On, choć istniał w tej postaci co Bóg, nie dbał wyłącznie o to, aby być mu równym. Przeciwnie, wyrzekł się siebie, przyjął rolę sługi i był jak inni ludzie. A gdy już się stał człowiekiem, uniżył się tak dalece, że był posłuszny nawet w obliczu śmierci, i to śmierci na krzyżu. Spostrzeżenie, według mnie istotne. Pokora powinna być dla chrześcijanina czymś naprawdę ważnym. Skoro Chrystus był pokorny, tak bardzo pokorny, a my przecież mamy być jego naśladowcami. Mamy być takimi jak on. Tyle, że co to znaczy być pokornym dzisiaj? O czym mówimy? No z całą pewnością pokora nie jest niską samooceną. A tak w pierwszym odruchu bardzo wielu ludzi myśli, tak? Pokora nie jest niską samooceną. Pokora nie ma nic wspólnego z taką postawą: o, ja to się do niczego nie nadaję. Wybierzcie kogoś innego, bardziej godnego, bardziej zdolnego. Nie, ja nie, nie, ja taki jestem maleńki. Nie, proszę, nie, ja nie. Pokora nie jest niską samooceną. Niska samoocena jest raczej przejawem kompleksów oraz, to jest taki paradoks, niezdrowego skupiania się na sobie samym. Tak? Co tak naprawdę pobrzmiewa w takich komunikatach werbalnych i niewerbalnych? Ja się nie nadaję, ja się nie nadaję, ja. Czyli co między zdaniami słyszymy? No jednak zwróćcie na mnie uwagę, może jednak mnie wybierzcie, pomimo tego, co mówię, tak? No niech się ktoś może na mnie pozna. Pokora nie ma nic wspólnego. Pokora to raczej wybór, aby zrezygnować ze swojego statusu i używać własnych wpływów, talentów, darów i tak dalej na rzecz innych ludzi, przedkładając to nad własne potrzeby, nad własne racje i nad własne znaczenie. Powtórzę, pozwólcie. Pokora to raczej wybór, aby zrezygnować ze swojego statusu i używać własnych wpływów, talentów, darów i tak dalej na rzecz innych ludzi, przedkładając to nad własne potrzeby, nad własne racje i nad własne znaczenie. Inaczej, pokora to wykorzystywanie swoich mocnych stron w służbie innym ludziom. I chciałbym wymienić i scharakteryzować takich bardzo mnie przekonywujących 5 cech pokory. Zapożyczyłem to z nauczania Johna Dixona, takiego australijskiego nauczyciela. Więc po pierwsze, pokora to zdrowy rozsądek, albo pokora wynika ze zdrowego rozsądku. Nikt z nas nie jest ekspertem od wszystkiego. Wiedza w jednej dziedzinie ma się zwykle nijak do wiedzy w innych dziedzinach. Jakieś uzdolnienie w jednej dziedzinie zwykle ma się nijak do uzdolnienia w innych dziedzinach. Pokora w tym wypadku to przyjęcie do świadomości faktu, że choć być może w życiu na czymś się znam, coś potrafię, to jednak na dużo większej ilości spraw się nie znam i dużo większej ilości rzeczy nie potrafię. Im więcej o czymś wiem, tym bardziej sobie uświadamiam, jak wiele jeszcze nie wiem. Ach, swoiste, przepraszam za dosadność sformułowania, piekło życia społecznego w Polsce wynika właśnie z tego, że mamy kłopot z przyjęciem tych prawd. Ponieważ my Polacy wszystko wiemy i na wszystkim się znamy. Zauważacie to? Nam nie potrzeba żadnych ekspertów i specjalistów. My się znamy na piłce nożnej, to pół biedy jeszcze powiedzmy. Ale wszyscy się znamy na piłce nożnej. Fenomen, który jakby wiąże się z tym dla mnie, polega na tym, że wszyscy się w 38-milionowym narodzie, tak, znamy na piłce nożnej. A jeśli chodzi o osiągi w tej dziedzinie, w tej dyscyplinie sportowej, no powiedzmy, że mamy, jakby to powiedzieć, żeby nie zgrzeszyć, średnie, tak? Ale to, powiedzmy, to jest jeszcze niegroźna przypadłość. Gorzej, że znamy się na innych ważniejszych sprawach. Wszyscy z nas się znamy na medycynie, ze szczególnym uwzględnieniem teraz na przykład kwestii szczepień, prawda? Wszyscy wiemy, czy się szczepić, czy nie szczepić, na co się szczepić, na co się nie szczepić. Wszyscy znamy się na prawie. Znów ostatnio, żeby nawiązać do zdarzeń, którymi żyjemy jako naród. Wszyscy jesteśmy ekspertami od prawodawstwa konstytucyjnego na przykład, prawda? Wszyscy znamy oczywiście znamy się na polityce. No i tak można by wymieniać. My nie potrzebujemy. Na gospodarce znamy się doskonale oczywiście. Na gospodarce. To powoduje, że jeśli ktoś występuje w charakterze eksperta, to budzi naszą nieufność, prawda? Od razu myślimy, a kogo on reprezentuje? Za kim on lobbuje? Może taki szpieg? No w razie jego na pewno intencje nie są czyste. On chce w jakiś sposób nas wykorzystać. Znamy się na wszystkim. Nie potrzebujemy żadnych ekspertów. Tak samo dzieje się niestety w życiu chrześcijan. My też jesteśmy najlepszymi biblijnymi egzegetami, prawda? Nas Duch Święty prowadzi. My wiemy najlepiej. Jeśli ktoś coś z Biblii rozumie inaczej niż ja, to przecież błądzi z definicji. Dlatego, że Duch Święty mnie prowadzi. Ja z Duchem Świętym pod ramię, pod pachę chodzę. Prawda? Znamy to? W czym to owocuje? Te szyldy, szyldziki. Wszyscy najbardziej Pan Jezusowi. Wszyscy już Pana Jezusa za nogi złapali. Wszyscy wiedzą. A ile podziałów? Ile niesnasek? Co tam? Ile nienawiści? Ile złych słów? A wszyscy tacy biblijni. To, czego nie wiem, czego nie potrafię, przewyższa powielokroć to, co wiem i co potrafię. Czyż ziemia, na przykład ta nasza polska ziemia, nie stałaby się namiastką nieba, gdybyśmy chcieli żyć w zgodzie z tym stwierdzeniem, że na wielu rzeczach naprawdę się nie znam i potrzebuję innych ludzi. Potrzebuję się przed nimi upokorzyć, żeby uznać ich autorytet w czymś, w czym ja się nie znam, tak jak oni. Po pierwsze więc, pokora wynika ze zdrowego rozsądku. Po drugie, pokora jest piękna. Bardziej pociągają nas wielcy, którzy są pokorni, niż wielcy, którzy wiedzą o tym, że są wielcy i bardzo chcą, aby wszyscy inni o tym też wiedzieli. Przepraszam za brak pokory. Podoba mi się to zdanko, więc powtórzę jeszcze raz, dobrze? Bardziej pociągają nas wielcy, którzy są pokorni, niż wielcy, którzy wiedzą o tym, że są wielcy i bardzo chcą, aby wszyscy inni też o tym wiedzieli. Chrystus, nasz Zbawiciel, zmienił optykę świata w tej sprawie. Ewangelista Marek zapisał takie niezwykle ważne zdanie wypowiedziane kiedyś przez Chrystusa. Zdanie, które zmieniło świat. Chrystus powiedział onegdaj, kto by chciał być wielki między wami, niech się stanie waszym sługą. To jest zapisane w 10 rozdziale 43 wierszu Ewangelii Marka. Kto by chciał być wielki między wami, niech się stanie waszym sługą. Tak przed Chrystusem nikt nigdy nie myślał. Tak w ogóle nie było. Nie czas i nie miejsce, żeby teraz ten temat rozwijać, ale tak tylko w jednym zdaniu zasygnalizuję. Kult władców w takich starożytnych, bardzo znanych imperiach. Egipt, Asyria, Babilonia, państwo Medów i Persów. Tam władcy, jeśli nie wszyscy, to znaczna część spośród nich byli podnoszeni, albo sami się podnosili, albo byli podnoszeni do poziomu bóstwa. Władca nie miał możliwości, no też nie miał nigdy chęci, być pokornym. Pokora była w jego przypadku utożsamiana ze słabością. Władca był Bogiem, był kimś, kto władał absolutnie. Przed władcą padało się na twarz. Jeżeli się przed władcą nie okazywało, władcy nie okazywało się szacunku należnego mu, to można było być skróconym o głowę. Ale jeszcze inny przykład. Demokracja grecka. No zupełnie inne państwo, tak? Inny rodzaj funkcjonowania państwa, zupełnie inny ustrój. Paradoksalnie w demokracji greckiej też nie było miejsca na pokorę. Dlaczego? Dlatego, że u starożytnych Greków honor i męstwo były ubóstwione. Tak? Przypomnijmy sobie, jak byli wychowywani chłopcy w takich polis jak Ateny, Sparta jeszcze bardziej. Tak? Męstwo i honor były zrównane, były podniesione do poziomu bóstwa. Tam też nie było miejsca na pokorę. Męstwo i honor. Umrzeć, polec w boju, ale nie ustąpić o krok. Zhierarchizowane chrześcijaństwo cierpi też współcześnie na ten grzech braku pokory. Pamiętam, kiedyś czytałem pewien felieton w jednej gazecie napisanej przez pewną znaną dziennikarkę. Nie przyznam się wam, o jaką gazetę chodzi i jaką dziennikarkę chodzi, bo od razu bym zyskał wśród was tak mniej więcej po połowie zwolenników i przeciwników. Chcę sobie tego zaoszczędzić, więc nie zdradzę szczegółów. W pewnej gazecie pewna dziennikarka pisała felieton ciekawy, rzecz się działa wiele lat temu, o relacjach międzyludzkich. I ona tam napisała takie zdanie, które zrobiło na mnie wielkie wrażenie i które zapamiętałem. Otóż ona napisała, ach, gdybym tylko mogła z moim biskupem spotkać się w tramwaju. Rozumiecie, szanowni państwo, o co chodzi? To nie chodzi o to, żeby teraz hierarchów kościelnych na siłę jakby wsadzać do komunikacji miejskiej. Gdy mówię o hierarchach kościelnych, to też się zastrzegę, mówię o wszelkich hierarchach, wszelkich kościołów. Tak? Niczego tu nie chcę konfesyjnie wygrywać. Chodzi o zupełnie coś innego. Tak? Chodzi o możliwość kontaktu, o możliwość rozmowy. Chodzi o to, żeby ktoś, kto dla nas jest w jakiś sposób ważny, cokolwiek by to nie znaczyło, mógł mieć dla nas czas, choć odrobinę czasu, żeby mógł poświęcić trochę nam swojej uwagi, porozmawiać, doradzić, wesprzeć, też cokolwiek by to nie znaczyło. Tak? Ach, gdybym tylko mogła z moim biskupem spotkać się w tramwaju. No ale są też przykłady pozytywne. Mocno to zaakcentuję, bo nie chciałbym jakoś tak bardzo malkontencko tutaj wypaść. Mamy z moją kochaną żoną taki, znaczy ona ma bardziej niż ja, takie bardzo jakby fajne przeżycie, bardzo pozytywne. Otóż moja kochana żona oprócz tego, że zajmuje się teatrem, to też od czasu do czasu zajmuje się tłumaczeniami, pracuje jako tłumacz. I od czasu do czasu jest zatrudniona jako tłumacz na różnych konferencjach, także chrześcijańskich. I kiedyś tam, wiele lat temu, w Warszawie, w Radości, to było baptystów, prawda, kochanie? Odbywała się jakaś konferencja chrześcijańska dla starszych kościołów, dla pastorów, dla duchownych i dla starszych kościołów. Jakaś konferencja szkoleniowa, parodniowa i Cieszka pracowała tam jako tłumacz. I ja już dokładnie nie pamiętam, jak to się działo. W każdym razie tuż po tej konferencji Cieszka też miała występ teatralny w Warszawie. I jakoś się stało tak, że... Kochani, jak to było? Awaria była jakaś? W każdym razie zabrakło reflektorów, takich, wiecie, scenicznych parów reflektorów, które były potrzebne na ten występ teatralny. I też nie wiem, jak to się stało, ale ktoś te reflektory na szybko załatwiał i zamiast przywieźć tam na miejsce gdzieś... Aha, ten występ też był w Warszawie, tylko na drugim końcu Warszawy, prawda? I zamiast te reflektory przywieźć tam, gdzie miał być występ teatralny, te reflektory trafiły do Radości, tam, gdzie odbywała się ta konferencja szkoleniowa. I Cieszka na zakończenie tej konferencji znalazła się w poważnym kłopocie, bo zbliżała się godzina występu, a ona sama bez transportu z tymi ciężkimi reflektorami. No i co? No, poprosiła zgromadzonych tam zacnych mężczyzn, żeby jej pomogli. No i zgłosił się, żeby jej pomóc biskup. Szef jednego z kościołów. Też nie powiem, o jaki kościół chodzi i o jakiego biskupa chodzi, ale szef jednego z kościołów. Ale co to znaczy zgłosił się? To znaczy zaoferował transport, ale to mało. On własnoręcznie wziął te ciężkie reflektory, zatargał do swojego samochodu, posadził Cieszkę, zawiózł gdzie trzeba, wytargał te reflektory i zaniósł na miejsce. Biskup. Gdy potem Cieszka mi o tym opowiadała, pomyślałem, wow. Biskup. Gdybym ja był biskupem, no to się nigdy nie stanie na szczęście, ale zakładając hipotetycznie przez moment, to zachowałbym się zupełnie inaczej. No, piękna kobieta podchodzi mnie i prosi o pomoc. To mi działa na wyobraźnię, ale dalszy ciąg już byłby zupełnie inny. Przywołałbym jakichś swoich przybocznych i powiedział, panowie, tu jest kobieta w potrzebie z ciężarami, ty zatargasz, ty zawieziesz. A on to zrobił sam. Dziś przyjaźnimy się z tym człowiekiem, z jego żoną. Znamy się dobrze i wiemy, że on taki jest. Po prostu on taki jest. Ale wtedy, sporo lat temu, To taka, wiecie, niby banalna sytuacja zrobiła na mnie naprawdę wielkie wrażenie. Wow, biskup, ciężkie reflektory, sam targał, zawiózł. Pokora jest piękna. Po trzecie, pokora jest twórcza. Nerwowo patrzę na zegarek. Spróbuję was nie zadręczyć. Pokora jest twórcza. Cecha trzecia. Pokora generuje nową wiedzę i nowe zdolności. Duma generuje postawę ja już wiem i nic mi nie potrzeba. A to z kolei generuje stagnację lub regres. Większość sporów między chrześcijanami, wspominałem już o tym, ale dlatego, że nad tym ubolewam, powtórzę. Większość sporów, jakże gorszących sporów między chrześcijanami ma właśnie to podłoże. Ja już wiem. Tak? Dobrze się zrozummy. Absolutnie nie zamierzam głosić relatywizmu teraz. Ale chodzi mi o to, o taką postawę, która wyklucza jakikolwiek dalszy rozwój, uczenie się. Bo skoro wiem, to już mi nic nie potrzeba. Wiem. Wiem. Złapałem Pana Boga za łydki. Wiem. Ja jestem tym najprawdziwszym. Tym najbardziej Pana Jezusowym. Wszyscy inni błądzą. Ja wiem, ja wiem. Jeśli mogę coś zasugerować, to wystrzegajmy się tych najprawdziwszych. Jak ognia. Apostoł Paweł napisał kiedyś w tym swoim słynnym hymnie o miłości. 13 rozdział 1 do Koryntian oczywiście. Napisał: cząstkowa jest nasza wiedza. Teraz widzimy niewyraźnie, jakby w zwierciadle. Cząstkowa jest moja, nasza wiedza. Teraz widzę, widzimy niewyraźnie, jakby w zwierciadle. Kto to pisze? Kto to napisał? To napisał człowiek, który odebrał jak na wczesne czasy być może najlepsze teologiczne wykształcenie, jakie można było odebrać. Ale mało, to napisał też człowiek, który szczycił się, nie wiem, czy znowu słowo szczycił jest na miejscu w Kanasie, którego udziałem były niezwykłe objawienia i niezwykłe obdarowania Ducha Świętego. Apostoł Paweł, protoplasta wszystkich charyzmatyków. Więc człowiek z jednej strony wykształcony teologicznie najlepiej jak można było. Z drugiej strony ktoś, kto naprawdę z Duchem Świętym chodził pod ramię. Bez żadnej przesady. Objawienia Pawła do tego stopnia go przytłaczały wręcz, że on nie miał śmiałości pisać o szczegółach. I taki człowiek pisze, cząstkowa jest nasza wiedza. I dziś widzę jakby w zwierciadle, niewyraźnie. Potem dodaje, później, czyli u Chrystusa poznam tak, jak jestem poznany. Pokora jest miejscem rozwoju. Cecha czwarta. Pokora jest przekonywująca. Jeszcze raz chciałbym się odwołać do tego przykładu biskupa noszącego ciężary dla mojej żony. Jego postawa była dla mnie wtedy bardziej przekonująca niż setki poprawnych, dogmatycznych kazań. Chcemy mieć pozytywny, taki Pana Jezusowy wpływ na innych ludzi? Chcemy mieć? To jest dobre pytanie. Wcale taki nie jestem przekonany, czy tak bardzo chcemy mieć taki wpływ, ale to jest temat być może na inne kazanie. Marku, podrzucam ci temat, albo znowu mnie zaproś. To. Ale zakładając, że chcemy, jeśli chcemy mieć pozytywny, chrystusowy wpływ na ludzi, z którymi się spotykamy w naturalny sposób, służmy im, a zyskamy ich serca. Ludzie butni nie są przekonywujący. Gdy ktoś mnie poniża, werbalnie, jakkolwiek, nie chcę mieć z nim nic wspólnego. Nawet jeśli jestem w stanie przyznać, że w jakimś sporze, w jakiejś dyskusji on ma rację, nie ja. Ale jeśli ta jego racja przedstawiana jest w taki sposób, że to mnie poniża, że to mnie boli, to ja nie chcę mieć ani z jego racją, ani z nim nic wspólnego. Czemu? Dlatego, że bycie upokarzanym, no właśnie, boli. Boli. A nikt z nas nie chce cierpieć. Ten Arystoteles stwierdził, pokorny charakter przekonywującego jest najważniejszym elementem w dyskusji, w perswazji. Zauważył, że ludziom o dobrym sercu jesteśmy gotowi zaufać łatwiej, szczególnie w sprawach, w których mamy wątpliwości. I cecha piąta, ostatnia. Pokora jest inspirująca. Pokora jest inspirująca. Gdy liderzy są wyniośli, są też przez to wyalienowani. I my ich, bardzo możliwe, podziwiamy, ale nie naśladujemy. Ponieważ nie sądzimy, że kiedykolwiek będziemy mogli stać się takimi jak oni. Oni są dla nas jak kosmici, jak przybysze z kosmosu. Ale gdy liderzy, ludzie ważni, są dostępni, znów przypomina mi się to zdanko, tak? O biskupie, z którym się można spotkać w tramwaju. Więc gdy liderzy są dostępni, nie tworzą dystansu, są gotowi z nami mieć kontakt, mieć dla nas czas, trochę uwagi, to nie tylko ich podziwiamy, ale także wierzymy, że możemy stać się takimi jak oni. Chrystus był kimś takim. Co tak bardzo pociągało wielu ludzi do Chrystusa i z drugiej strony, co tak bardzo gorszyło wielu ludzi, gdy patrzyli na Chrystusa? No właśnie to, że Chrystus był dostępny, był jednym z. Tak? Zwykli ludzie wyczuwali w nim swojego i garnęli się do niego. Natomiast elita społeczna, religijna, ówczesna elita narodu wybranego, no oczywiście nie wszyscy, ale wielu przedstawicieli elit, dla nich to Chrystus był nie do przyjęcia, właśnie dlatego, że jednał się, że bratał się z plebsem. Tak? Przypominacie sobie te różne sytuacje? No z kim on jada? Z kim on jada? Albo ach, gdyby on był prorokiem, to przecież wiedziałby, jaka kobieta się go dotyka. Takich przykładów można by mnożyć. W ludziach, którzy mieli też bardzo różne intencje, nie czarujmy się, myślę o tych, którzy za Chrystusem chodzili, którzy go słuchali, te intencje często były bardzo niskich lotów, po prostu na przykład potrzebowali być uzdrowieni już. I tam nie chodziło o jakieś wzniosłe duchowe przeżycia. Przynajmniej nie zawsze o takie chodziło. Ale jednak w ludzie, Chrystus zjednywał ludzi tym, że był dla nich, że był jednym z nich. Ale czemu używam czasu przeszłego? Chrystus takim jest dzisiaj. Ja jestem przykładem tego, że Chrystus jest takim dzisiaj. 30 parę lat temu bardzo nisko upadłem. Czemu? To takie banalne. Byłem młody, byłem głupi i byłem pochopny. No ale żeby się tak samo nie biczować, to też powiem, zadziało się tak w moim życiu dlatego też, że zetknąłem się z ludźmi, którzy postąpili ze mną w sposób podły i haniebny. To się tak plecie, to jest życie. Tak czy siak, nisko upadłem. I środowisko, w którym wtedy tkwiłem, też nie wszyscy, ale spora część ludzi z tego środowiska stwierdziło, wiesz co, teraz tuż naprawdę przesadziłeś. Naprawdę przesadziłeś. Popatrz na siebie. Kim ty jesteś? Popatrz na to, co się stało. Tego się już nie da naprawić, tego się już nie da odwrócić. To mleko się rozlało. Popatrz, kim ty jesteś? Spadaj, jesteś nikim. Dla nas jesteś nikim. Nie spełniasz naszych standardów. Jesteś nikim. Słyszę te słowa. Nie dlatego, że jestem pamiętliwy, ale to po prostu zrujnowało moje życie. Może nawet tak często mi o tym nie mówiono. Dużo częściej dawano mi to do zrozumienia, że jestem nikim. A bycie nikim, szanowni państwo, jest najgorszym rodzajem upodlenia, jakim człowiek może się zetknąć, jeśli uwierzy w to, że jest nikim. A ja uwierzyłem. Na początku się buntowałem, ale z czasem w to uwierzyłem. Jak w kółko się słyszy i słyszy coś takiego, to człowiek zaczyna w to wierzyć. I ja uwierzyłem. I w takich okolicznościach zechciał przekonać mnie Jezus Chrystus, tak jak tylko On to potrafi uczynić, a jestem niezwykły, że to nieprawda, że jestem nikim. Że dzięki temu, co On dla mnie uczynił i co jest gotów czynić każdego dnia, to może być mi przywrócona moja godność, jeśli ja zechcę. To może być mi przywrócona moja godność. A ja? No jak Państwu się wydaje, cóż ja? Ja oczywiście zapragnąłem, bo byłem głęboko nieszczęśliwym, złamanym człowiekiem. I Chrystus przywrócił mi moją godność, wybaczył mi, dał mi życie jeszcze raz, pozwolił mi wystartować jeszcze raz. I szanowni Państwo, no co, minęło 30 parę lat, stoję tutaj przed Wami, cóż mogę Wam powiedzieć? Mogę Wam powiedzieć, że jestem spełnionym, szczęśliwym człowiekiem, człowiekiem żyjącym w pokoju z Bogiem i w zgodzie z samym sobą, właśnie dlatego, że Chrystus mnie uratował. Właśnie dlatego, że przywrócił mi moją godność. Ale to, co tak najbardziej mnie w tym wszystkim ujmowało i ujmuje do dziś dnia, to to, że Chrystus zechciał zejść do mojego naprawdę marnego, niskiego poziomu, bo w pewnym sensie rzeczywiście byłem nikim. Upadłem. I Chrystus nie wstydził się tego. Zszedł do mojego poziomu i wyciągnął mnie z tego, w czym tkwiłem. Aż mnie korci powiedzieć, w czym tkwiłem, ale byście z całego tego kazania tylko jedno słowo zapamiętali, więc go nie użyję. Czyli Chrystus upokorzył się dla mnie, żeby mnie uratować. I to jest coś, co rozłożyło mnie na łopatki i co rozkłada mnie na łopatki do dziś dnia. Jeśli przez te 30 lat staram się w taki czy inny sposób komunikować o Jezusie Chrystusie, że jest moim Panem, to nie dlatego, że jestem takim bohaterem wiary, ale dlatego, że Go kocham i że jestem Mu wdzięczny za to, że On zechciał się upokorzyć dla mnie, żeby mnie uratować. Podsumowanie. 5 cech pokory. Po pierwsze, pokora to zdrowy rozsądek. Wynika ze zdrowego rozsądku. Po drugie, pokora jest piękna. Po trzecie, pokora jest twórcza. Po czwarte, pokora jest przekonywująca. I po piąte, pokora jest inspirująca. Jednak pokora nie jest rodzajem, i to chcę kończąc bardzo mocno podkreślić, pokora nie jest rodzajem techniki oddziaływania na innych ludzi. Tak? Że z powodów misyjnych będę udawał kogoś, kim nie jestem, po to, żeby zyskać czyjąś przychylność. To nie ma nic wspólnego z pokorą. Pokora to zmienione serce, twoje i moje. Pokora to pragnienie służenia. Pokora to jest owoc nowej rzeczywistości, o której wspominałem zresztą wczoraj na spotkaniu, na śniadaniu dla mężczyzn. Nowej rzeczywistości, którą Bóg czyni w człowieku, który zaczyna go kochać ponad wszystko. 2 Koryntian 5:17. Kto jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. Stare przeminęło. Wszystko stało się nowe. Chodzi o to, że pokora jest owocem tej nowej jakości, którą Bóg może i chce czynić w człowieku, którego kocha. Więc tu nie chodzi tylko o zmianę poglądów, o poprawną teologię, o właściwy Kościół, o przestrzeganie zasad etycznych. To są oczywiście ważne rzeczy, ale nie o tym mowa. Pokora to przede wszystkim gotowość do służenia innym ludziom i uznawania ich o zgrozo za ważniejszych niż ja. To implikuje coś bardzo ważnego w życiu człowieka, jeśli zacznie uznawać innych za ważniejszych od siebie. To znaczy, że zaakceptujemy to, że życie jest nie fair i że inni będą bardziej doceniani, czy często, nie zawsze, ale często będą bardziej doceniani niż ja. Czemu to zaakceptujemy? Bo będziemy uznawali ich za ważniejszych od siebie. Czy jestem pokorny? Albo czy chociaż chcę kimś takim? Ten fragment biblijny, który przeczytaliśmy na wstępie, On ma na szczęście dalszy ciąg, niezwykły dalszy ciąg. Przypominacie sobie, skończyliśmy na tym, że Chrystus uniżył się tak dalece i był posłuszny nawet w obliczu śmierci. Ten wątek śmierci tutaj Paweł wplata w sposób nieprzypadkowy, ponieważ Chrystus umarł w najbardziej haniebny sposób, jaki można było wtedy na tym terenie, na terenie Cesarstwa Rzymskiego umrzeć. Krzyżowani byli złoczyńcy. Więc Chrystus był pokorny do tego stopnia, że zgodził się na taki swój koniec, na taką śmierć. No i Paweł pisze dalej od 9 wiersza. Dlatego Bóg szczególnie go wywyższył i obdarzył imieniem znaczącym więcej niż wszelkie inne, aby na imię Jezus zgięło się każde kolano w niebie, na ziemi, pod ziemią i aby każdy język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem na chwałę Boga Ojca. Przepraszam, ale chciałem to tak wykrzyczeć. Owocem pokory jest chwała. Końcowym owocem pokory jest chwała. Ale owocem pokory jest chwała, a nie udawania pokory. Znów zakończę czymś osobistym. Wczoraj kończyłem czymś osobistym i dzisiaj też zakończę czymś osobistym. Mówienie publicznie rzeczy osobistych jest niebezpieczne, dlatego że nigdy nie wiadomo, kto co z tym zrobi. Ale jestem straceńcem. Dlatego na koniec powiem coś osobistego. Kiedyś tam zafascynowałem się postacią średniowiecznego mnicha. On żył w XIV wieku. Człowiek nazywał się Tomasz a Kempis. Być może niektórzy skojarzycie postać. Tomasz a Kempis. On napisał taką znaną książkę o naśladowaniu Chrystusa. Od wielu lat jest także przetłumaczona na język polski. Tomasz, jeśli nie kojarzycie, nie znacie, polecam gorąco. Tomasz a Kempis o naśladowaniu Chrystusa. I w tej jest zawarta między innymi taka modlitwa, którą Tomasz a Kempis nazwał litanią pokory. I ja tą litanię pokory Tomasza a Kempis zaadoptowałem sobie na swoje własne potrzeby i od czasu do czasu zainspirowany tą modlitwą modlę się do Pana Boga, szczególnie w sytuacji, kiedy właśnie gdzieś wyjeżdżam na jakieś publiczne występy. Nie modlę się tak codziennie, nie chcę tu się udawać kogoś, kim nie jestem, ale dość regularnie to robię. Szczególnie właśnie przed jakimiś trasami koncertowymi czy przed jakimiś wykładami. Przed publicznymi występami. I zdarza mi się, powiem jeszcze tak, to jest chyba najtrudniejsza modlitwa, jaką wypowiadam do Pana Boga, ale też chyba najbardziej mnie uwalniająca ona jest. Więc zdarza mi się modlić tak. Mówię, Panie Boże, niech inni będą bardziej sławni niż ja. Niech inni będą bardziej doceniani niż ja. Niech inni będą bardziej podziwiani niż ja. Niech ze zdaniem innych bardziej się liczą niż z moim. Niech inni sprzedają więcej płyt i książek niż ja. Niech innych bardziej lubią niż mnie. Bylebym tylko, Panie Boże, ja był takim, jakim Ty chcesz, żebym był. Bardzo dziękuję za Waszą uwagę. Marku, może Ty zakończysz modlitwą? Mógłbyś? Amen. Dziękuję.
Módlmy się. Pan Ojcze, tak dziękujemy Ci za to, że Ty dałeś ten przykład, że uniżyłeś się, przyjąłeś postać sługi, Ty poszedłeś na krzyż, bo tak bardzo mnie kochasz, tak bardzo nas miłujesz, tak bardzo w Twoich oczach jestem drogi, cenny I chcesz, aby właśnie moje życie nabrało wartości. Żebym nie był kimś przed światem, ale był kimś przed Tobą, czyli tym, który jest Twoim dzieckiem. I dlatego, Panie, chcemy je dzisiaj, każdy z nas, jak tutaj jest, swoim własnym poczuciem wartości, takim czy innym, jednak w Twoje ramiona się teraz tak bez reszty wtulić, przyjąć właśnie tą cudowność Twojej łaski, doświadczyć jej, Twoją miłość, Twoją bliskość, i aby nasze życie miało sens, cel, radość i aby Tobie właśnie oddawana była w mojej pokorze chwała, cześć i dziękczynienie, bo Ty uniżyłeś samego siebie, byłeś posłuszny swojemu Ojcu aż do śmierci. Dlatego Bóg, nasz Pan i Zbawiciel, wielce Go wywyższył i obdarzył Go imieniem, które jest ponad wszelkie imiona, i my dzisiaj zginamy przed Nim kolana i prosimy: prowadź, błogosław i strzeż, i bądź moim najlepszym przyjacielem na każdą chwilę mojego życia. Wysłuchaj Go, to proszę w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, ten niechaj strzeże serc i myśli każdego z nas teraz i na wieki wieków. Amen.